Zaczniemy od bardzo krótkiej proklamacji. Tym razem będzie to tylko jeden werset, ponieważ odczuwam Boże pomazanie nad tym zgromadzeniem. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, werset 57. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jeśli w to wierzycie, przyłączcie się do nas. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Temat mojego dzisiejszego wykładu brzmi następująco. Jak uzyskać uwolnienie od złych duchów, czyli demonów? Nauczałem kiedyś w pewnym kościele, którego pastor poprosił mnie, abym modlił się o uwolnienie ludzi, ale nie nazywał złych duchów demonami. Ponieważ on odpowiadał za ten zbór, spełniłem jego prośbę. Ale w Nowym Testamencie nazwa złe duchy i demony jest stosowana zamiennie. A więc będę nauczał, jak zostać uwolnionym od demonów. Albo jak zostać uwolnionym od złych duchów. Jak kto woli. Najważniejsze jest jednak to, abyśmy wiedzieli, jak uzyskać uwolnienie. Postaram się naszkicować w miarę pełny obraz tego zagadnienia, które według mnie jest jednym z najbardziej zaniedbanych we współczesnym kościele. Jest kilka osób, które przesadzają i nie nauczają o niczym więcej poza demonami, ale ogromna większość kaznodziejów zachowuje się tak, jakby demonów wcale nie było. Jednak prawda jest taka, że demony są i to bardzo blisko, a nawet zamieszkują w niektórych z was. Przeczytajmy fragment Ewangelii Marka, rozdział 1, od wersetu 23. Znajdujemy w nim pierwszy dokładny opis cudu dokonanego podczas ziemskiej służby Jezusa. Jest to znaczący fakt. Ewangelia Marka, rozdział 1, werset 23 i następne. A był w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. To jest jeszcze jedno określenie złego ducha. Który krzyczał, nie człowiek, ale duch człowieku. Mówiąc, cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim Ty jesteś, Święty Boży. Jest rzeczą godną uwagi, że ten demon od razu wiedział, kim jest Jezus, podczas gdy uczniom zrozumienie tego zajęło półtora roku. A Jezus zgromił go, mówiąc, zamilknij. W języku greckim jest powiedziane, włóż sobie kaganiec i wyjdź z niego. Jezus nie skierował tych słów do człowieka, ale do ducha zamieszkującego w tym człowieku. Werset 26. A duch nieczysty, szarpnąwszy nim i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego, z człowieka. Oto bardzo znamienny przykład służby Jezusa. Jezus nie wyrzucił człowieka z synagogi, ale wyrzucił demona z człowieka. Gdyby dzisiaj ktoś zachowywał się w taki sposób w kościele, to zapewne wyrzucono by go z budynku, pozostawiając w nim demona. Jezus wiedział, że nie ma do czynienia z człowiekiem, ale z duchem przebywającym w nim. To była bezpośrednia konfrontacja ducha z duchem pomiędzy Jezusem a demonem przebywającym w tym człowieku. Werset 27. I zdumiewali się wszyscy, tak iż pytali się nawzajem, co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. To było coś, czego ci ludzie nigdy dotąd nie oglądali. Werset 28. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie, po całej okolicznej krainie galilejskiej. Chciałbym, abyście zrozumieli, że Jezus swojemu ludowi dał się najpierw poznać jako człowiek, który potrafi wypędzać złe duchy. To było pierwsze wrażenie, jakie wywarła jego publiczna służba na Żydach w owych czasach. Inne elementy jego posługi pojawiły się później. Natomiast rzeczą, która najbardziej uderzyła ludzi, było to, że Jezus wiedział, jak radzić sobie ze złymi duchami. Nieco dalej w Ewangelii Marka, w wersecie 32, jest powiedziane. A gdy nadszedł wieczór. To wydarzenie miało miejsce wieczorem, gdyż ortodoksyjni Żydzi nie podróżują w czasie sabatu, a to był właśnie sabat. Aby przyjść do Jezusa, musieli zaczekać aż do zachodu słońca. A gdy nadszedł wieczór i zaszło słońce, przynosili do Niego wszystkich, którzy się źle mieli i opętanych przez demony. Ja wolę powiedzieć zdemonizowanych. Przekład, którego używam, mówi opętanych, ale jest to bardzo mylące określenie i ma niewiele wspólnego z greckim oryginałem. W języku greckim występuje w tym miejscu jedno słowo oznaczające być zdemonizowanym. Sprawdziłem to w słowniku języka angielskiego Collinsa, według którego być zdemonizowanym oznacza być pod wpływem demona. I tak właśnie jest. Problem ze słowem opętanie polega na tym, że ono sugeruje bycie w czyimś posiadaniu, bycie czyjąś własnością. Kiedy mówisz tak do ludzi, wtedy czują się dotknięci i pytają, czy chcesz powiedzieć, że jestem własnością diabła? Oczywiście, że nie. Jeśli jesteś chrześcijaninem, to jesteś własnością Jezusa, ale możesz być zdemonizowany. W twojej osobowości mogą istnieć obszary, nad którymi w pełni nie panujesz. Tak samo było z człowiekiem w synagodze, który najwyraźniej stale przychodził do synagogi, ale dopiero moc Ducha Świętego, która była w Jezusie, poruszyła w nim to, czego być może nawet wcześniej nie był świadomy. Duch, który w nim przebywał, nie sprzeciwiał się chodzeniu do synagogi, ale nie potrafił znieść mocy emanującej z Jezusa. Odczytajmy jeszcze raz ten fragment. A gdy nadszedł wieczór i zaszło słońce, przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli i zdemonizowanych. I całe miasto zgromadziło się u drzwi i uzdrowił wielu, których trapiły przeróżne choroby i wypędził wiele demonów. Zwróćcie uwagę na fakt, że ci ludzie przyszli po uzdrowienie, a Jezus wypędził z nich wiele demonów. Innymi słowy, demony są przyczyną wielu chorób i w takich przypadkach, aby uwolnić się od choroby, trzeba uwolnić się od demona. Weźmy następny werset z tego rozdziału, werset 39 pierwszego rozdziału. Poszedł więc Jezus i kazał w ich synagogach po całej Galilei i wypędzał demony. Zauważcie, że wypędzanie demonów nie było okazjonalne, nie miało też miejsca tylko w nagłych przypadkach, ale stanowiło nieodłączny element służby Jezusa. Wszędzie tam, gdzie nauczał, wypędzał również demony. Te dwie rzeczy występowały razem. Jezus nigdy nie oddzielał nauczania od wypędzania demonów i uzdrawiania. Jedną z tragedii współczesnego Kościoła jest to, że nastąpiło ich rozdzielenie. W związku z tym wielu ludzi nie otrzymuje potrzebnego uwolnienia i uzdrowienia. Następny fragment opisujący tę usługę Jezusa znajdujemy w Ewangelii Łukasza. Dotyczy tego samego wydarzenia. Ewangelia Łukasza, rozdział 4, wersety 40 i 41. A gdy słońce zachodziło, wszyscy, którzy mieli u siebie chorych, złożonych różnymi chorobami, przyprowadzali ich do Niego. On zaś kładł na każdego z nich ręce i uzdrawiał ich. Wychodziły też z wielu demony, które krzyczały i mówiły, Ty jesteś Synem Bożym. Po raz kolejny przekonujemy się, że Jezus nigdy nie oddzielał uzdrawiania od wypędzania demonów, ponieważ demony przyczyniają się do wielu chorób. Czasami stanowią bezpośrednią przyczynę, a innym razem sprawiają, że ludzie przyjmują postawę uniemożliwiającą im przyjęcie uzdrowienia przez wiarę. Odwołajmy się do przekazu Ewangelisty Łukasza, rozdział 13, wersety od 11 do 14. Cytat według Biblii Tysiąclecia. A była tam kobieta, która od 18 lat miała ducha niemocy. Była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Najwyraźniej stan zdrowia tej kobiety został spowodowany przez złego ducha. Z dalszego opisu wynika, że Jezus nie modlił się o uzdrowienie, ale rozprawił się z duchem niemocy. Werset 16 odnotowuje następujące słowa Jezusa. A tej córki Abrahama, którą szatan 18 lat trzymał na uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu? Jezus stwierdził, że szatan wiązał tę kobietę fizyczną niemocą przez 18 lat. Wszystko wskazywało na to, że jest to choroba o podłożu somatycznym, fizycznym. Ale jej prawdziwą przyczyną był duch niemocy. Kiedy duch ją opuścił, natychmiast się wyprostowała, mimo że przez 18 lat była pochylona. Z podobnym przypadkiem spotkaliśmy się kilka lat temu podczas pobytu na Papui Nowej Gwinei. Głosiłem podczas nabożeństwa na świeżym powietrzu, w którym uczestniczyło kilka tysięcy osób. Osobiście nie zajmowałem się osobami proszącymi o modlitwę. Czynili to starsi tamtejszego zboru. W pewnej chwili wyszedł do przodu człowiek w wieku około 80 lat. Okazało się, że był ojcem przedstawiciela Papui Nowej Gwinei przy ONZ, a więc człowieka zajmującego wysokie stanowisko. Ten starszy mężczyzna był pochylony przez wiele lat, tak jak kobieta opisana w Ewangelii Łukasza. Podszedł do jednego ze starszych zboru i od razu poprosił, aby wypędził z niego demona. Kiedy demon opuścił go, mężczyzna natychmiast się wyprostował. Chcę, abyście widzieli, że te rzeczy nie działy się tylko w czasach pobytu Jezusa na ziemi, ale mają miejsce i dzisiaj. Wróćmy jeszcze do słów Jezusa z Ewangelii Łukasza, rozdział 13, werset 32. I rzekł do nich, idźcie i powiedzcie temu lisowi, to znaczy Herodowi, oto wypędzam demony i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia skończę. Wyrażenie trzeciego dnia jest hebraizmem i oznacza następny dzień. Dziś, jutro, trzeciego dnia. Od czego Jezus rozpoczął swoją służbę? Od uzdrowień i wypędzania demonów. W jaki sposób ją zakończył? Uzdrawiając i wypędzając demony. Czy wiecie, dlaczego tak postępował? Bo to był właściwy sposób postępowania i nigdy nie musiał go zmieniać ani ulepszać. Rozpoczął właściwie i zakończył właściwie. Cała jego służba od początku do końca przebiegała tak samo. Jeśli chodzi o nas, możemy go tylko naśladować. Nie musimy ulepszać jego metod. Dowiedzmy się teraz, w jaki sposób Jezus wyposażył do pracy swoich uczniów. Otwórzmy 10 rozdział Ewangelii Mateusza. Jezus nigdy nie wysłał nikogo głosić Ewangelii bez uprzedniego wyposażenia go w moc i pouczenia, jak radzić sobie z demonami. Wysyłanie na pola misyjne ludzi nieprzygotowanych do radzenia sobie ze złymi duchami nie ma uzasadnienia w Piśmie Świętym. Oto jak Jezus postąpił w przypadku swoich 12 apostołów. Ewangelia Mateusza, rozdział 10, werset 1. I przywołał 12 uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. Jezus najpierw dał uczniom moc do wyganiania złych duchów, a dopiero potem władzę do uzdrawiania. A oto jakie instrukcje przekazał im na drogę. Ewangelia Mateusza, rozdział 10, werset 7. A idąc, głoście wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie. Nie tylko mówcie, ale również demonstrujcie. Takie polecenia dostali przed wymarszem. Może zastanawiacie się, czy widziałem kiedyś wskrzeszenie zmartwych? Tak, dwukrotnie oglądałem cud zmartwychwstania w Kenii, gdzie byłem misjonarzem. Jezus dokonuje dzisiaj tych samych rzeczy. Dlaczego mielibyśmy coś zmieniać? Nie możemy ulepszyć niczego, co czynił Jezus. Po prostu starajmy się postępować w sposób jak najbardziej zbliżony do wzorca, który nam pozostawił. Innym razem Jezus wysłał 72 uczniów, aby przygotowali mu drogę. Ewangelia Łukasza, rozdział 10, werset 1. A potem wyznaczył Pan innych 72 i rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać. Nie znajdujemy tutaj żadnych instrukcji, jakich im udzielił przed udaniem się w drogę, ale mamy relację przedstawioną przez uczniów po powrocie. Ewangelia Łukasza, rozdział 10, werset 17. Powróciło tedy owych 72 z radością, mówiąc, Panie, i demony są nam podległe w imieniu Twoim. Co wywarło na uczniach największe wrażenie? Fakt, że mieli władzę nad demonami. Jeśli wierzycie przekazowi Nowego Testamentu, to chciałbym, abyście powtórzyli te słowa razem ze mną. Panie i demony są nam podległe w imieniu Twoim. Jeśli ktoś w to nie wierzy, nie wypowiada tych słów. Czy jesteście gotowi? Panie i demony są nam podległe w imieniu Twoim. Amen. Przechodzimy teraz do tego, co zostało nazwane wielkim nakazem misyjnym. Uczniom, których wysłał w celu ewangelizowania całego świata, pod koniec swojej służby, Jezus wydał następujące polecenie. Ewangelia Marka, rozdział 16, werset 15. A rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Ten nakaz nigdy nie został odwołany. Werset 16. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. W Nowym Testamencie nie proponuje się zbawienia temu, kto wierzy, ale nie został ochrzczony. Nie znajdujemy w nim ani jednego takiego przykładu. Jeśli mówisz, że jesteś zbawiony, bo wierzysz, to ryzykujesz na własną odpowiedzialność. Ja nie podjąłbym takiego ryzyka. Jezus bowiem powiedział, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Amen. Werset 17. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą. Pierwszym z pięciu znaków jest wyganianie demonów. Wiele słyszymy o mówieniu innymi językami, ale to dopiero drugi znak. Wkładanie rąk na chorych i uzdrawianie jest na piątym miejscu. Pierwszym znakiem tych, którzy wierzą, jest wyganianie demonów. Dlaczego mielibyśmy tego nie robić? Czy możemy ulepszać metody Jezusa? W Ewangelii Mateusza, rozdziale 28, wersetach 19 i 20, znajdujemy ten sam nakaz. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Wśród wszystkiego, co Jezus przykazał, było też wyganianie demonów, a więc zgodnie z nakazem Jezusa, czyniąc ludzi uczniami, należy ich też uczyć wyganiania demonów. A kiedy następni uczniowie będą nauczali swoich uczniów, też powinni przekazywać im wiedzę na temat wyganiania demonów. Gdyby Kościół był posłuszny nakazowi Jezusa, to ten proces trwałby nieprzerwanie już od ponad 19 wieków. Niestety, starając się ulepszać i poprawiać metody Jezusa, Kościół narobił szkód i bałaganu. Istnieją dwa duchowe królestwa. W służbie uwolnienia dają nam one znać o sobie w sposób bardzo wyraźny. Z powodu wyganiania demonów Jezus został w pewnym momencie oskarżony o współpracę z Belzebubem, czyli szatanem. Oto, co odpowiedział na ten zarzut. Ewangelia Mateusza, rozdział 12, wersety od 26 do 28. A jeśli szatan szatana wygania, sam sobą jest rozdwojony. Jakże więc ostoi się królestwo jego? A jeśli ja przez Belzebuba wyganiam demony, synowie wasi przez kogo wyganiają? Dlatego oni będą sędziami waszymi. I jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. Wielkim dowodem na to, że przyszło do nas Królestwo Boże, jest wypędzanie demonów w imieniu Jezusa. W czasie tego aktu oba królestwa manifestują się w sposób otwarty. Królestwo szatana jako królestwo ciemności oraz Królestwo Boże jako królestwo światłości. Kiedy następuje konfrontacja obu królestw, światłość pokonuje ciemność. Szatan nienawidzi takich sytuacji, nie chce bowiem ujawnić dwóch spraw. Po pierwsze, nie chce ujawnić faktu, że demony rzeczywiście istnieją. I po drugie, że Jezus dał nam nad nimi władzę. Spotkanie tych dwóch królestw ujawnia konflikt istniejący pomiędzy nimi oraz wyższość i zwycięstwo Królestwa Jezusa Chrystusa nad Królestwem Ciemności. Szatan przez wiele wieków ciężko pracował w Kościele, próbując ukryć tę prawdę, ponieważ wypędzanie demonów obnaża jego królestwo, wydobywa je na światło dzienne i pokazuje jego porażkę. Tego szatan boi się i temu chce zapobiec. Wszystkie cuda dokonane przez Jezusa, z wyjątkiem jednego, miały miejsce również w czasach starotestamentowych. Wskrzeszenie zmartwych, uzdrawianie chorych, nakarmienie wielkiej ilości ludzi, cudowne zaspokojenie potrzeb. Wszystkie te cuda są wzmiankowane w Starym Testamencie. Czy jednak wiecie, o którym nie ma tam mowy? O wypędzaniu demonów. Właśnie dlatego ten cud stanowi znak wyróżniający i potwierdzający nadejście Królestwa Bożego. Zastanówmy się teraz, jak jest pochodzenie demonów, czyli złych duchów. Biblia nam dokładnie nie wyjaśnia, skąd się one wzięły. Istnieje na ten temat wiele różnych teorii. Niektórzy ludzie uważają, że demony są upadłymi aniołami, ale ja w to nie wierzę. Demony tak bardzo w swoich zachowaniach różnią się od tego, co wiemy o aniołach, że ja wątpię w tę teorię. Według mnie dla anioła zamknięcie w ciele byłoby więzieniem. Ale to jest tylko moja opinia i mogę się mylić. Biblia na to pytanie nie daje jasnej odpowiedzi. Nowy Testament udziela nam jednej bardzo ważnej informacji na temat demonów. Nie mówi nam, skąd pochodzą, ale jak się ich pozbyć. To bardzo ważne. Ja określam demony jako bezcielesne osoby. Świadomość, że mamy do czynienia z osobami, jest bardzo ważna. We wczesnym okresie mojej służby cierpiałem z powodu bardzo silnej depresji, która przechodziła na mnie jak ciemna chmura. Czułem się w niej zamknięty, nie mogłem nawiązać kontaktu ze światem zewnętrznym. Walczyłem z tym ile sił, modliłem się, pościłem, wyznawałem głośno, że uważam się za umarłego dla świata, cytowałem odpowiednie wersety, ale im więcej się modliłem i pościłem, tym gorzej było ze mną. Nie miałem na to lekarstwa. Pewnego razu czytałem 61 rozdział Księgi Izajasza, w którym jest mowa o odzieniu chwały zamiast ducha przygnębienia. Cytat według Biblii Króla Jakuba. Wtedy Duch Święty przemówił do mnie, wyjaśniając mi, że mój problem jest spowodowany duchem przygnębienia, czyli depresji. W jednej chwili zrozumiałem, że mam do czynienia z inną osobą. Do tej pory obwiniałem za wszystko samego siebie. Odkrycie, że chodzi o inną osobę, dawało mi już 80% zwycięstwa. Dzięki objawieniu zrozumiałem, że był to tak zwany rodzinny duch, to znaczy duch, który szuka przystępu do członków jednej rodziny. Uświadomiłem sobie, że ten sam duch wpływał na mojego ojca przez wiele lat. Kiedy to pojąłem, potrzebowałem jeszcze tylko jednego wersetu. Pozwólcie, że się nim z wami podzielę. Księga Joela, rozdział 3, werset 5. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony. Wezwałem imienia Jezusa i zostałem uwolniony. To odbyło się jak przy użyciu niebieskiego odkurzacza, który objął moje ramiona i wyssał to ze mnie. Zmagałem się z tym problemem przez lata, dopóki nie zrozumiałem, że nie chodzi o mnie samego, ale o inną osobę starającą się mnie pogrążyć. Chciałbym, abyście również to zrozumieli. Jeśli uda wam się pojąć, iż zmagacie się nie z sobą, ale z inną osobą, to będziecie mieli za sobą 80% drogi do uwolnienia. Ja mam do czynienia z demonami już od ponad 30 lat. Po raz pierwszy zetknąłem się z tymi sprawami w 1963 roku. Niektórzy ludzie mówili wtedy, że szybko zrezygnuję i zapomnę o tej nauce. Teraz mam 80 lat i jeszcze nie zapomniałem o niej, ani nie zrezygnowałem z wypędzania demonów. Podam wam dwie przyczyny, dlaczego tak się stało. Po pierwsze, jest to biblijna nauka, a po drugie, sprawdza się w praktyce. Przedstawię teraz trzy cele, które stawiają sobie demony. Po pierwsze, ich celem jest dręczenie i torturowanie ludzi. Demony to gnębiciele. Po drugie, celem demonów jest powstrzymanie cię od poznania Chrystusa jako Zbawiciela. Po trzecie, jeśli już poznasz Chrystusa jako Zbawiciela, to ich celem będzie powstrzymanie cię od efektywnego służenia Panu. Musimy dokonać rozróżnienia pomiędzy dwoma rzeczami, to znaczy pomiędzy tym, co jest wynikiem działania ciała, a co wynikiem działania demonów, czyli złych duchów. Ciało to nasza stara cielesna natura, którą każdy z nas odziedziczył po Adamie. Wszyscy jesteśmy potomkami Adama, który zrodził swoje dzieci dopiero po tym, gdy się zbuntował przeciwko Bogu. Dlatego w każdym potomku Adama tkwi natura buntownika, czasem nazywana też starym człowiekiem. Z drugiej strony są złe duchy, demony. To bardzo ważne, abyśmy w danej sytuacji wiedzieli, co jest przyczyną naszych kłopotów. W zależności bowiem od tego, co powoduje nasze problemy, stosujemy różne lekarstwa. Na przykład ja miałem ducha przygnębienia, a postępowałem tak, jakby problemem była moja cielesna natura. Próbowałem zatem stosować ukrzyżowanie, bo to jest lekarstwo na naszą cielesną naturę. Jednak demona nie da się ukrzyżować, tak samo jak nie da się wypędzić starej natury. Musimy więc wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Kiedyś przyszedł do mnie pewien człowiek z prośbą, abym wypędził z niego demona. Zapytałem, jaki ma problem, na co odpowiedział, że nie układają mu się stosunki z żoną. Odrzekłem, że w tym wypadku nie da się niczego wypędzić, bo problem nie jest spowodowany przez demona, ale jego cielesną naturę, a tę musi ukrzyżować. Dlatego podkreślam, że musimy wiedzieć, czy mamy do czynienia z ciałem, czy z demonem. Postaram się teraz poinstruować was, w jaki sposób można się tego dowiedzieć. Zarówno w języku greckim, jak i hebrajskim występuje jedno słowo oznaczające ducha, tchnienie i wiatr. Nikt z nas nigdy nie widział wiatru, ale wszyscy wiemy, że wiatr istnieje. Skąd to wiemy? Bo widzimy skutki jego działania. Widzimy, jak chmury poruszają się na niebie, widzimy, jak drzewa się wyginają. Czujemy zaczynający deszcz, widzimy kurz unoszący się nad ulicą i kapelusz spadający z głowy. Widząc to, wiemy, że wieje wiatr. Czy widzieliśmy wiatr? Nie, widzieliśmy tylko to, co robił. Oglądaliśmy skutki jego działań. Tak samo jest z demonami, których normalnie nie widzimy. Czasem ktoś ma szczególne objawienie i wtedy może je zobaczyć, ale zwykle nie odbieramy ich ludzkimi zmysłami. Skąd w takim razie wiemy, że w kimś przebywają? Widząc to, co robią. Chciałbym podać listę charakterystycznych działań demonów. Po pierwsze, demony kuszą. Nie ma tutaj ani jednej osoby w wieku około 6 lat i więcej, która nie byłaby czasami kuszona do czynienia zła. Bardzo często kuszenie przybiera postać słów. Widzisz to ładne złote pióro? Weź go sobie. Nikt się o tym nie dowie. Gdyby tobie upadło, to ktoś by je zabrał. Wszystko, co dociera do nas w postaci słów, pochodzi od osoby. Stąd wiemy, że pokusa pochodzi od demona. Po drugie, demony nękają, nie dają chwili spokoju. Przyszedł mi do głowy dobry przykład nękania. Nie jest to prawdziwe zdarzenie, chociaż wielce prawdopodobne. Oto biznesmen miał fatalny dzień w biurze. Wszystko szło na opak. Zepsuła się klimatyzacja, sekretarka źle napisała list. Po pracy jedzie do domu i utyka w korku ulicznym. Godzinę wlecze się na autostradzie, spalając prawie całe paliwo. Kiedy w końcu dociera do domu, okazuje się, że żona nie zdążyła z kolacją, a rozwrzeszczane dzieci biegają po całym domu. W tym momencie, jak mówią Amerykanie, miarka się przebrała i stracił nad sobą panowanie. Zaczął krzyczeć i demon złości, który jak cień kroczył za nim przez cały dzień, wśliznął się do niego. Od tej chwili stał się już trochę innym człowiekiem. Żona od czasu do czasu zauważa w jego oczach coś, czego wcześniej nie widziała. Czasem wpada w taką złość, że rani ludzi, których najbardziej kocha, żonę i dzieci. Potem przeprasza, wyraża skruchę i powtarza, że nie wie, co sprawia, iż tak się zachowuje. My wiemy, że sprawia to demon złości. Nękał go, nie odstępował na krok i w momencie słabości wszedł do niego. Po trzecie, demony dręczą, są dręczycielami. Dręczą ludzi duchowo, bombardując ich na przykład sugestiami typu Bóg cię nie kocha, tak naprawdę nie jesteś zbawiony. To powszechny sposób dręczenia. Pastwią się też nad ludźmi emocjonalnie za pomocą strachu oraz zadają fizyczne cierpienia wieloma strasznymi chorobami, jak choćby artretyzm. Demony to dręczyciele. Jezus powiedział, że jeśli nie przebaczymy innym wierzącym, to Bóg wyda nas dręczycielom. Kim są owi dręczyciele? To demony. Bardzo wielu chrześcijan znajduje się w rękach demonów tylko dlatego, że nie chcą przebaczyć bliźniemu. Po czwarte, demony zmuszają nas do robienia rzeczy, których naprawdę nie chcemy robić. Niektóre z nich są wręcz komiczne. Po jednym z nabożeństw, podczas którego usługiwałem uwolnieniem, otrzymałem list od 25-letniej kobiety, w którym donosiła, że przeżyła pierwszy tydzień w swoim życiu bez obgryzania paznokci. Co zmuszało ją do obgryzania paznokci? Oczywiście demon. Czy możecie w to uwierzyć? Ja wiem, że to prawda. Bywałem nieraz w bardzo komicznych sytuacjach. Kiedyś razem z Lidą usługiwaliśmy kobiecie, która potrzebowała uwolnienia od bardzo wielu rzeczy. Niektóre były naprawdę straszne, jak na przykład cudzołóstwo. Mieszkał w niej również demon, który nie chciał wyjść, ale odniosłem wrażenie, że to ona powinna nam powiedzieć jego imię. Powiedziałem do niej, tylko powiedz, jak się nazywa, a my go wypędzimy. Odpowiedziała, że nie może, bo się wstydzi i jest zakłopotana. W końcu wziąłem ją na bok i powiedziałem, nie musisz mówić wszystkim, ale powiedz przynajmniej mnie. Spojrzała na mnie i powiedziała, ssanie kciuka. Jadąc tutaj, zatrzymaliśmy się, żeby coś zjeść. Przy stoliku naprzeciwko mnie siedział młody człowiek w wieku około 22 lat i ssał kciuka. Czy on wiedział, że powoduje to demon? Czy jego rodzice o tym wiedzieli? Takie czynności przymusowe spowodowane są przez demony. Sytuacje, w których robisz coś, czego nie chcesz robić i nic nie możesz na to poradzić, są zwykle spowodowane przez demony. Po piąte, demony zniewalają, robią z ludzi niewolników. Są ludzie, którzy grzeszą, ale jeśli chcą, potrafią przestać grzeszyć. Na przykład mężczyzna, który się upija tylko wtedy, kiedy chce. Taki człowiek grzeszy, ale nie jest zniewolony. Inaczej jest alkoholikiem, który nie potrafi przestać pić. On jest zniewolony. Połączenie czynności przymusowych ze zniewoleniem daje w efekcie to, co nazywamy nałogiem. Według mnie prawie każdy nałóg ma podłoże demoniczne. Jest bardzo wiele nałogów akceptowanych społecznie, czy wręcz wzbudzających u ludzi szacunek. Inne zaś są uznane za szkodliwe. Ale jeśli coś się stało twoim nałogiem, to masz problem. Myślę, że 90% przypadków uzależnień i nałogów jest spowodowanych działaniem demonów. Po szóste, demony kalają, sprawiają, że czujemy się brudni i nieczyści. Demony wrzucają w nasze umysły złe i nieczyste wyobrażenia, myśli i słowa. Wielokrotnie ludzie opowiadali mi, że kiedy zbliżają się do Boga i rzeczywiście chcą Go chwalić i czcić, różne okropne rzeczy przychodzą im na myśl. Zapewniałem ich, iż jest to sprawka demona. Jeśli coś powstrzymuje się przed oddawaniem Bogu czci, wiadomo, że jest to demon. Po siódme, demony oszukują i zwodzą. Demony kryją się za wszelkiego rodzaju religijnym zwiedzeniem. W czwartym rozdziale pierwszego listu Tymoteusza Paweł pisze, że w czasach ostatecznych odstąpią niektórzy od wiary, to znaczy niektórzy chrześcijanie, i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Wierzcie mi, drodzy bracia i siostry, że jest bardzo wiele zwodniczych duchów szerzących demoniczne doktryny. One są bardzo blisko nas. Jako ósme i ostatnie z demonicznych działań na mojej liście umieściłem osłabianie, wywoływanie chorób, zmęczenia i w końcu uśmiercanie. Usługiwałem kiedyś kobiecie, z której wyszły 72 demony. Była wykwalifikowaną pielęgniarką, osobą szanowaną, charyzmatyczką ze zboru zielonoświątkowego. Mimo to zamieszkiwały w niej 72 demony. Ja ich nie liczyłem, ale inna kobieta notowała ich imiona. Uwolnienie trwało 5 godzin. Mniej więcej po 2 godzinach powiedziała mi, że jest bardzo zmęczona i już dłużej nie da rady. Pomyślałem, biedna kobieta tak się zmęczyła walką. Wtedy Pan powiedział mi, że to nie kobieta przemawia, ale demon zamieszkujący w niej. Zwróciłem się więc do niego. Demonie zmęczenia, wyjdź z tej kobiety. Odpowiedź demona brzmiała. To prawda, ona jest zawsze zmęczona. Jest zmęczona, kiedy wstaje i kiedy kładzie się spać. Jest zbyt zmęczona, aby czytać Biblię i zbyt zmęczona, aby się modlić. Kiedy duch zmęczenia opuścił ją, ożywiła się i mogliśmy dokończyć uwolnienie. Są demony, które powodują ustawiczną senność. Istnieje demon drzemki, o którym jest mowa zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Czy zastanawialiście kiedyś nad tym, dlaczego potraficie siedzieć do 2 w nocy, oglądając w telewizji coś, czego prawdopodobnie nie powinniście oglądać, a kiedy chcecie czytać Biblię, to zasypiacie po 10 minutach? Dlaczego tak się dzieje? To nie jest naturalne. Jest coś, kto nie ma nic przeciwko temu, żebyś oglądał telewizję. Co więcej, prawdopodobnie bardzo zależy mu na tym, abyś ją oglądał, ale sprzeciwia się czytaniu Biblii i modlitwie. Usługiwaliśmy kiedyś kobiecie, która w różnych sytuacjach stresujących kładła się i zasypiała. Potrafiła spać po 16 godzin. Kiedy mój przyjaciel próbował wypędzić z niej demona snu, ten zaoponował. Nie możesz mnie wyrzucić, ja jestem jej ratunkiem. Później zrozumiałem, co to oznaczało. Kiedy już nie potrafiła znieść trudów życia, po prostu szła spać. To stanowiło jej wybawienie, działające na tej samej zasadzie, co alkohol lub narkotyki. Ale niestety było ono fałszywe, iluzoryczne. Rozważyliśmy niektóre sposoby działania demonów, a teraz przejdziemy do omówienia obszarów ich działania. Odkryłem, że w Starym Testamencie jest wspomnianych około 10 rodzajów różnych demonów, a w Nowym około 20, co razem daje liczbę 30. Jest to jednak duże uproszczenie, ponieważ istnieją setki różnego rodzaju demonów. Sądzę, że główny obszar, na który demony starają się wywrzeć swój wpływ, to emocje i postawy. Każdej negatywnej emocji i postawie przyporządkowany jest demon. To nie znaczy, że od razu go masz w sobie, ale że ten demon stara się do ciebie dostać. Na przykład możesz się zdenerwować, ale to jeszcze nie demon, to tylko twoja cielesna natura. Ale jeśli wpadasz w złość i nie potrafisz się kontrolować, złościsz się nawet wtedy, gdy tego nie chcesz, to masz do czynienia z demonem. Innym faktem dotyczącym demonów jest to, że działają one w grupach. Jeśli jednemu uda się dostać do środka, otwiera drzwi następnemu. Odkrywając pewne demony, wiemy, że możemy od razu szukać ich towarzyszy. Chciałbym teraz podać listę najpowszechniejszych demonów, działających na obszarze emocji i postaw, z jakimi miałem do czynienia. Po pierwsze, pycha, bunt. Bunt prawie zawsze podąża za pychą i czary lub okultyzm. W pierwszej księdze Samuela, rozdziale 15, wersecie 23 jest powiedziane, gdyż nieposłuszeństwo, bunt według Biblii Króla Jakuba, jest takim samym grzechem jak czary. Tam, gdzie występuje bunt, szukaj również czarów. Wielki historyczny przykład na to, że bunt idzie w parze z czarami, stanowi pokolenie amerykańskiej młodzieży lat 60. Prawie całe pokolenie się zbuntowało i prawie wszyscy ci młodzi ludzie skończyli w okultyzmie. Stało się tak dlatego, że bunt jest takim samym grzechem jak czary. Dziękuję Bogu, że mogłem oglądać bardzo wielu spośród nich wspaniale zbawionych i uwolnionych, ale ten przykład wiele mnie nauczył. Duch strachu to jeden z najpowszechniejszych duchów. Paweł pisał, że Bóg nie dał nam ducha bojaźni, a więc strach nie pochodzi od Boga. Strachowi bardzo łatwo się poddajemy, zanim podarzają inne rzeczy jak odrzucenie, brak poczucia bezpieczeństwa. Odrzucenie to jeden z najpowszechniejszych emocjonalnych problemów w Kościele i we współczesnym świecie. Wiąże się ono z poczuciem bezwartościowości i bezużyteczności. Nikt mnie nie kocha, nikomu nie jestem potrzebny. To brak poczucia przynależności. Z moich obserwacji wynika, że co najmniej 20% współczesnych chrześcijan, z którymi się zetknąłem, potrzebuje uwolnienia od odrzucenia. Jest to skutek rozpadu rodziny, ponieważ to ojcowska miłość i troska dają dziecku poczucie bezpieczeństwa. Jeśli ich brakuje, to człowiek wydaje się krzyczeć, nie wiem, kim jestem, nie czuję się bezpiecznie. Nikt tak naprawdę mnie nie kocha. Powiem Ci jedną rzecz. Jezus naprawdę Cię kocha. Ale diabeł robi wszystko, co w jego mocy, aby Cię przekonać, że Jezus kocha każdego z wyjątkiem Ciebie. Z demonem urazy wiąże się cała grupa. Wymienię je w kolejności, w jakiej zwykle wchodzą do człowieka. Uraza, nieprzebaczenie, złość, nienawiść, przemoc i zabójstwo. Jeśli jeden dostanie się do środka, to w końcu i demon zabójstwa też wejdzie. Pamiętajcie, że demon zabójstwa nie oznacza, że popełniliście morderstwo. On wchodzi po to, aby was do niego zmusić. Biblia naucza, że ten, kto nienawidzi swojego brata, już jest zabójcą. Aby stać się zabójcą, nie potrzeba popełnić morderstwa. Wystarczy nienawidzić swojego brata. Tak przebiega ten proces u ludzi, którzy reagują agresywnie. Ale do ludzi pasywnych duch urazy wchodzi z innymi towarzyszami. Ci ludzie zwykle mówią, już więcej nie zniosę, nie wytrzymam tego. To osoby bardziej podatne na rozczarowanie. Rozczarowanie to bardzo silny duch. Jeżeli doświadczyłeś w życiu wielkiego rozczarowania, to powinieneś sprawdzić, czy nie wszedł do ciebie duch rozczarowania. Za rozczarowaniem podąża samotność. Nikt mnie nie kocha, mogę liczyć tylko na siebie. Dalej niedola, inaczej beznadzieja. Depresja, niszczenie samego siebie, czyli samodestrukcja prowadząca do samobójstwa. Czy zauważyliście, jak bardzo potężne są w naszej kulturze siły dążące do niszczenia samego siebie? Ludzie rozmyślnie niszczą samych siebie. Bardzo skurtowo omawiamy to zagadnienie, a mógłbym poświęcić mu ze 2 godziny, a i tak nie omówiłbym wszystkiego. Następnych po emocjach obszarem działania demonów jest umysł. Myślę, że umysł jest w dzisiejszych czasach największym polem bitwy. Walka, jaka się odbywa w ludzkich umysłach, jest o wiele większa niż ta w Jugosławii czy na Bliskim Wschodzie. Szatan ma mnóstwo demonów, przy pomocy których atakuje ludzkie umysły. Pierwszym jest niewiara. Wyrzeknijmy się teraz wszyscy razem niewiary. Panie, wyrzekamy się niewiary. Powtórzmy. Wyrzekamy się niewiary. Jesteśmy wierzący. Dla niewiary nie ma w nas miejsca. Wspaniale. Drugi demon, przy pomocy którego szatan atakuje umysły, to zwątpienie. Zwątpienie jest ściśle powiązane z umysłem. Wiele lat temu miałem bardzo ciekawe przeżycie. Pewien student teologii z jednego z najlepszych amerykańskich uniwersytetów, chyba z Yale, dowiedział się o mojej służbie uwalniania i bardzo go ona zainteresowała. Postanowił przyjechać na obóz, podczas którego miałem nauczać, ale najpierw powziął twarde postanowienie, że nic go pod tym względem nie zmieni i wyjedzie z obozu z takimi samymi poglądami, z jakimi przyjechał. A więc przyjechał, uważnie się przyglądał, zobaczył wszystko, co się działo i wytrwał w swoim postanowieniu. Wyjechał w takim samym stanie, jak przyjechał. Jednak w drodze powrotnej w samolocie zaczęło go tak strasznie boleć głowa, iż myślał, że umrze. Wołał do Boga i On powiedział mu, że przyczyną bólu głowy jest duch zwątpienia oraz to, kiedy ten duch wszedł do niego. Stało się to podczas rozmowy z innym studentem, który zapytał go, czy naprawdę wierzy w to, że Jezus mógł nakarmić 5000 ludzi 5 chlebami i 2 rybami. Zamiast odpowiedzieć zdecydowanie tak, poszedł na kompromis i odrzekł wymijająco, no cóż, czy było tak, czy nie, na moją wiarę w Jezusa nie ma to wpływu. To było kłamstwo. Uświadomił sobie, że właśnie wtedy wszedł do niego duch zwątpienia. Kiedy zaczął wołać do Boga, poczuł, że coś wyszło z niego przez lewe ucho. W samolocie obok niego siedziała kobieta, której nigdy wcześniej nie spotkał. Odwrócił się do niej i powiedział, wierzę w Jezusa, który nakarmił 5000 ludzi 5 chlebami i 2 rybami. W ten sposób wymazał swoje wcześniejsze negatywne stwierdzenie stwierdzeniem dobrym, pozytywnym. Kolejnym demonem w dziedzinie umysłu jest kompromis. Przyszedł do mnie kiedyś po poradę pewien kaznodzieja. Po wysłuchaniu przez chwilę tego, co miał do powiedzenia, odrzekłem, że jego problemem jest kompromis. Rzeczywiście, powiedział, borykam się z tym problemem przez całe życie. Był to człowiek bardzo spokojny o nienagannych manierach, ale kiedy wystąpiłem przeciwko temu duchowi, stał się bardzo gwałtowny. Demon rzucał nim po całym biurze tam i z powrotem. Nie mogłem uwierzyć, że kompromis może być tak mocnym duchem. Następny demon to zła pamięć. Uwalniałem kiedyś kobietę od demona zapominania. W czasie posługi demon przemówił do mnie. Nie mogę wyjść, bo jeśli to zrobię, ona zapamięta te wszystkie wersety. I rzeczywiście, od chwili, kiedy wyszedł, nie miała problemów z zapamiętywaniem biblijnych wersetów. Bardzo rozpowszechnionym demonem jest zamęt, inaczej chaos lub zamieszanie. Kolejny, o którym już wspominałem, to udręka. Zadręcza cię kłamstwami i insynuacjami przeczącymi Słowu Bożemu. Inny to duch obłędu, szaleństwa. Jestem naprawdę zdumiony, że tak wielu chrześcijan po cichu zmaga się z lękiem przed popadnięciem w obłęd. Demon mówi tym ludziom na przykład coś takiego. Twoja ciotka była w szpitalu psychiatrycznym, tak samo twój kuzyn, a ty będziesz następny. Tacy ludzie mogą przez całe życie drżeć ze strachu przed popadnięciem w obłęd. a to jest demon, straszny demon. Kolejnym po umyśle ważnym obszarem działania demonów jest język. Wiele różnych demonów ma wpływ na nasz sposób mówienia. Przede wszystkim demon kłamstwa. Niektórzy ludzie mają przymus kłamania i nawet nie wiedzą, kiedy kłamią, bo rządzi nimi duch kłamstwa. Inne demony to przeklinanie i bluźnierstwo. Ja zostałem od nich uwolniony, kiedy zostałem zbawiony. Wcześniej nie potrafiłem powiedzieć 5 zdań bez rzucania przekleństw i bluźnierczych słów. Kiedy zostałem zbawiony, i te demony wyszły ze mnie. Następnego ranka już tak nie mówiłem. Nie musiałem ich zwalczać, one ze mnie zrezygnowały. Kolejne 2 demony należą do tych, które chodzą do kościołów, tak zwane religijne demony, czyli plotkarstwo i krytycyzm. Podczas pewnego nabożeństwa wyszła do przodu kobieta, która miała demona krytycyzmu. Kiedy go z niej wypędzałem, zaczęła kaszleć, a wraz z nią 3 inne osoby stojące obok nas. Od razu wiedziałem, z czym mieli w tym zborze problemy. Kolejnym obszarem działania demonów, o którym nie mówi się w kościołach, jest seks. Chcę od razu powiedzieć, że seks nie jest czymś złym, wręcz przeciwnie, jest czymś dobrym. Pamiętajcie, że Bóg stworzył człowieka wraz z jego seksualizmem. Po dokonaniu swojego dzieła stwierdził, że wszystko, co stworzył, jest dobre, również seks. Jednak sfera seksualna ma dużą siłę oddziaływania na człowieka i jeśli szatanowi uda się uzyskać do niej przystęp, to zdobywa ogromne możliwości wpływania na ludzkie życie. Oto kilka duchów działających w tej dziedzinie. Przeteczeństwo, które niektórzy ludzie nazywają współżyciem przedmałżeńskim, co nie zmienia faktu, że jest powodowane przez demona. Cudzołóstwo. Przypomina mi się kobieta, której przed laty usługiwaliśmy razem z Lidią. Była członkiem kościoła episkopalnego i nauczycielką szkoły biblijnej. Prawdziwie pragnęła Boga, ale wyznała nam, że dwukrotnie popełniła cudzołóstwo. Odniosłem wrażenie, że ona naprawdę nienawidzi tego, co zrobiła i nie chce tego robić więcej. W rozmowie z nią odkryłem, że w czasie, kiedy została poczęta, jej ojciec żył w cudzołóstwie. W rezultacie urodziła się już z duchem cudzołóstwa. Kiedy została uwolniona, zapytała nas, czy powinna o tym powiedzieć swojemu mężowi. Odparłem, że sama musi podjąć tę decyzję, ale jeśli naprawdę pragnie mieć błogosławione małżeństwo, to musi zdobyć się na szczerość wobec męża. Jej mąż służył w oddziałach specjalnych i zawsze nosił przy sobie broń. No cóż, sama musi zdecydować, powiedziałem. Po jakimś czasie dowiedzieliśmy się, że wyznała mężowi prawdę, on jej przebaczył, a w ich małżeństwie działo się lepiej niż kiedykolwiek przedtem. W pewnym sensie można powiedzieć, że ona była zupełnie niewinna, ponieważ cierpi bardzo wielu niewinnych ludzi, dlatego służba uwolnienia jest tak ważna. Ludzie cierpią w rezultacie grzechu popełnionego przez kogoś innego. Musimy dać im możliwość uwolnienia. Następnym demonem jest masturbacja. Niektórzy ludzie mówią, że masturbacja jest czymś naturalnym. Ja tak nie sądzę, ale specjalnie się tym nie martwię. Chcę powiedzieć, że jeśli masz problem z masturbacją, którego nie możesz przezwyciężyć, w rezultacie czego nienawidzisz sam siebie, to masz demona. Mogę powiedzieć bez przesady, że widziałem setki ludzi, którzy zostali uwolnieni od demona masturbacji. Powiem to już teraz, żebyście później czuli się zakłopotani. Ten demon zwykle wychodzi przez palce. Wielokrotnie ludzie mówili mi, bracie Prince, nie wiem, co się ze mną dzieje. Palce mi sztywnieją, wyginają się do tyłu, drętwieją. Czuję w nich mrowienie. Odpowiadałem, że ich problemem jest masturbacja. To jest bardzo uparty demon. Jeśli chcesz się go pozbyć, musisz być zdecydowany. Wstrząśnij go ze swoich palców i powtarzaj to tak długo, aż się go pozbędziesz. Przywołaj przeciwko niemu krew Jezusa. Ale jeśli masturbacja cię uszczęśliwia, to nie będę pozbawiał cię tego szczęścia. Jeśli natomiast jesteś przez nią zniewolony, tak jak miliony ludzi, to chcę ci powiedzieć, że możesz zostać uwolniony. Później będziemy się o to modlić. Homoseksualizm. Twierdzi się, że ludzie rodzą się homoseksualistami. Ludzie rodzą się z demonem homoseksualizmu, ale to nie jest to samo, co urodzić się homoseksualistą. Niedawno otrzymałem list od baptystycznego pastora, w którym donosił, że przyszedł do niego młody chrześcijanin i wyznał: pastorze, jestem udręczony przez homoseksualizm. Tkwi to we mnie, chociaż tego nie chcę. Pastor usiadł naprzeciwko niego i przez około 10 minut cytował mu różne fragmenty Pisma Świętego. W pewnej chwili ten młody człowiek podskoczył na krześle, po czym upadł na podłogę i w jednej chwili został uwolniony. Kiedy wstał, zaczął chodzić po całym biurze, powtarzając: dzięki Bogu jestem uwolniony, dzięki Bogu jestem uwolniony, dzięki Bogu jestem uwolniony. Osobiście ogromnie współczuję homoseksualistom, ale nie sądzę, aby musieli nimi pozostawać. Kościół może ich przyjąć, umożliwiając przemianę. Paweł pisze w liście do Koryntian: takimi i niektórzy z was byli. Nie są, lecz byli niektórzy z was. Jezus ma moc uwolnić homoseksualistów. Następne demony to prostytucja i pornografia. Pornografia nazywana jest miliardowym przemysłem. Jest ona bardzo mocną warownią. W kościele jest wielu ludzi skalanych pornografią. Kilka lat temu razem z Ruth usługiwaliśmy pewnemu pastorowi, który przyszedł do nas po pomoc. Opowiadał nam, jak będąc w motelu, miał ogromną ochotę oglądać filmy pornograficzne. Nie mógł ich zamówić, bo wtedy figurowałyby na jego rachunku. Ten człowiek był niewolnikiem pornografii i nie mógł się z niej wyzwolić. Otrzymałem od niego później wiadomość i wierzę, że jego życie uległo zmianie. Fantazje seksualne. Bardzo wielu ludzi fantazjuje na tematy seksualne. Fantazjowanie w ogóle jest złe. Jeśli to robisz, przestań, skończ z tym jak najprędzej. Następnym poletkiem uprawianym przez demony są pożądliwości oraz inne silne pragnienia. Najpopularniejszym z nich jest nikotyna. Jeśli masz przymus palenia i nie możesz przestać, choć bardzo pragniesz, to najprawdopodobniej masz demona nikotyny. Możesz zostać od niego uwolniony. Widziałem bardzo wielu ludzi, którzy zostali uwolnieni. Kolejnym jest alkohol. Jeśli jesteś alkoholikiem i chcesz przestać pić, to zapewniam cię, że możesz być uwolniony. Musisz rozprawić się z alkoholizmem jak z demonem i nienawidzić go. Równie niebezpieczny jak alkoholizm jest obżarstwo, które niszczy twoje życie, oraz cała gama narkotyków. Nie będziemy ich wymieniać szczegółowo. Mamy tu do czynienia w tym zakresie z bardzo dziwnymi nałogami, na przykład wąchaniem kleju, co jest dość powszechne wśród młodzieży. Lidia i ja usługiwaliśmy kiedyś młodej kobiecie, która była członkiem kościoła zielonoświątkowego. Z wielkim wstydem wyznała nam, że nałogowo wącha lakier do paznokci. Kiedy wchodzę w dużym sklepie na stoisko kosmetyczne, mówiła, to mam tylko dwie możliwości, albo uciec ze sklepu, albo kupić lakier do paznokci. Podczas uwolnienia demon szarpnął nią i wyszedł z krzykiem. Był bardzo silny. Wiele nałogów przypomina gałęzie wyrastające z konaru. Chcąc rozprawić się z jakimś nałogiem, prawdopodobnie będziesz musiał rozprawić się także z konarem, którym jest zwykle frustracja. Ludzie sfrustrowani szukają jakiejś pociechy w alkoholu, jedzeniu, narkotykach i kto wie w czym jeszcze. Dlatego często nie wystarcza rozprawienie się z nałogiem, ale trzeba jeszcze rozwiązać problem, którym jest frustracja. Pozwólcie mi przytoczyć prosty przykład oparty na doświadczeniu. Weźmy dwie kobiety. Ich mężowie są niewierni, chodzą nie wiadomo gdzie, przepuszczają pieniądze i nie okazują żonom miłości. Obie są sfrustrowane. Pierwsza z nich należy do kościoła anglikańskiego, obraca się w wyższych sferach i dla niej pociechą będzie kieliszek alkoholu. Po prostu idzie do barku i nalewa sobie drinka. W końcu zostaje alkoholiczką. Druga należy do kościoła Chrystusowego. Nawet nie używa takich słów jak barek z alkoholem. Gdzie w takim razie idzie szukać pociechy? Powiedzcie mi. Idzie do lodówki i nakłada sobie porcję lodów. W końcu dla niej też się to staje nałogiem. Tak czy nie? A czy są ludzie, którzy nałogowo piją napoje bezalkoholowe? Oczywiście, że są. Musisz się zdecydować, gdzie chcesz szukać pociechy. Bo w chwili, gdy coś cię przygniata, podlegasz konieczności znalezienia takiego miejsca, w którym doznasz ulgi. Najczęściej to, do czego się zwracamy, staje się naszym nałogiem. Następnym obszarem działania demonów jest okultyzm. Jest to bardzo rozległy obszar. Myślę, że 90% współczesnych Brytyjczyków ma do czynienia z okultyzmem. Większość z nich nawet o tym nie wie. Nie mogę wymienić wszystkich okultystycznych zagrożeń, ale chciałbym powiedzieć jedno. New Age jawi się jako katalog okultyzmu. Nie ma w tym nic nowego. Cały bowiem sposób myślenia i jego filozofia sięgają korzeniami tysiące lat wstecz. Istnieje wiele dróg do sfery nadprzyrodzonej, ale tylko jedna prowadzi do Bożej sfery nadprzyrodzonej. Jest nią Jezus, który powiedział: ja jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. Ja sam, zanim zostałem zbawiony, starałem się dotrzeć do rzeczy nadprzyrodzonych innymi drogami. Próbowałem na przykład zostać joginem i rzeczywiście poznałem rzeczy nadprzyrodzone, ale nie były one Boże. Chciałbym was ostrzec przed przepowiadaniem przyszłości. Wróżenie to obecnie jedno z największych sideł. W 16 rozdziale Dziejów Apostolskich jest opisane następujące wydarzenie. Paweł i Sylas po przyjeździe do Filipii spotkali dziewczynę, która miała ducha wieszczego, to znaczy ducha wróżenia. W języku greckim jest powiedziane, że miała ducha pytona. W kulturze greckiej pyton uchodził za węża związanego z przepowiadaniem przyszłości. Dziewczyna ta chodziła za Pawłem i Sylasem wołając: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. Co ciekawe, każde wypowiedziane przez nią słowo było prawdziwe. To była pierwsza osoba w Filipii, która rozpoznała w nich apostołów. Mimo to była służebnicą szatana. Fakt, że wróżba stwierdza prawdę, nie oznacza jeszcze, że pochodzi od Boga. Na opowiedzenie historii, którą się teraz z wami podzielę, otrzymałem zgodę żony. Zanim Ruth została zbawiona, ktoś doradził jej, aby udała się do wróżki. Wróżką była kobieta, której nigdy przedtem, ani, dzięki Bogu, nigdy potem już nie widziała. Pomimo, że nic nie wiedziała o Ruth, powiedziała jej trzy rzeczy. Nie możesz urodzić dzieci, masz troje adoptowanych dzieci i opuścił cię mąż. O żadnej z tych spraw nie mogła dowiedzieć się w naturalny sposób, ale znała te fakty, bo była służebnicą szatana. Dlaczego szatan powiedział prawdę? Aby usidlić Ruth. To była przynęta zwabiająca do okultyzmu. To bardzo niebezpieczne. Razem z Ruth usługiwaliśmy w Wielkiej Brytanii młodej kobiecie, która, będąc już chrześcijanką, udała się do wróżki, chociaż wiedziała, że nie powinna tego robić. Wróżka powiedziała jej, że zostanie wdową w bardzo młodym wieku. Wkrótce jej mąż zginął w wypadku w dość dziwnych okolicznościach. Po naszym przyjeździe przyszła do mnie, szukając zapewnienia, iż jej pójście do wróżki nie miało nic wspólnego ze śmiercią jej męża. Zrobiłem wszystko, aby ją pocieszyć, ale nie mogłem tego potwierdzić. Uważałem bowiem, że w jakimś sensie istniał między tymi sprawami związek. Kiedyś modliłem się o uwolnienie pewnej spirytystki. Byłem już dość zmęczony, gdyż nie bardzo chciała współpracować, gdy nagle powiedziała do mnie: widzę cię w samochodzie rozbitym na drzewie. Dziękuję Bogu, że byłem czujny i natychmiast ripostowałem: duchu kłamliwy, nie zamierzam znaleźć się w żadnym samochodzie rozbitym na drzewie. Wydarzenie to miało miejsce ponad 30 lat temu i do dzisiaj nie miałem wypadku. Ale przypuść mi, żebym pomyślał: to straszne, wyląduję w samochodzie rozbitym na drzewie. Czy wiecie, co spowodowałbym takim myśleniem? Podporządkowałbym się przeznaczeniu, jakie szatan ma dla mojego życia. Niewiele brakowało, żebym do tego dopuścił. W ruchu charyzmatycznym mamy do czynienia z działaniami niesłusznie nazywanymi prorokowaniem. Pewni ludzie utrzymują, że mogą otrzymać słowo od Pana. Widziałem ich w niektórych kościołach. Taki człowiek apeluje z mównicy: kto z obecnych pragnie otrzymać słowo od Pana? Będę się za was modlił. Ja nazywam coś takiego charyzmatycznym wróżeniem. Nie wierzę, aby to pochodziło od Boga. Widziałem nie tylko ludzkie życie, ale i kościoły zrujnowane przez takie postępowanie. Potrzebujemy daru rozróżniania. Istnieją dwa sposoby Bożego prowadzenia. Pierwszy i podstawowy polega na postępowaniu według zasad Pisma Świętego. Drugi sposób jest szczególny, poprzez proroctwa, objawienia i wizje. Ale jeśli nie korzystasz z pierwszego sposobu, to nie masz prawa zabiegać o Boże kierownictwo za pomocą sposobu drugiego. Czy rozumiecie, co chcę wam przekazać? Innymi słowy, jeśli nie kierujesz się w życiu Bożą wolą objawioną w Piśmie Świętym, to nie proś Boga o nadprzyrodzone objawienie, bo otrzymasz odpowiedź od fałszywego Boga. Fałszywe religie. Wierzę, że każda fałszywa religia jest demoniczna. Bez szczegółowego omawiania zasad wymienię kilka z nich. Christian Science, w Polsce zarejestrowana jako Stowarzyszenie Chrześcijańskiej Nauki. Szkoła Jedności Chrześcijaństwa, Islam, Bahaizm, Masoneria. Chciałbym powiedzieć kilka słów o masonerii. Jest to bowiem jedna z najgorszych pułapek szatana, która sprawia, że ludzie stają się gwałtowni. Widzieliśmy kilka uwolnień przebiegających bardzo gwałtownie. Byli to ludzie zaangażowani w masonerię. Posiada także ogromny wpływ na dzieci, czyli na następne pokolenia. Widzieliśmy straszne przypadki nienormalnych dzieci, których rodzice lub inni przodkowie byli zaangażowani w masonerię. Usługiwaliśmy kiedyś z Rut w Tyberiadzie w Izraelu. Nabożeństwo było zorganizowane w hotelu. Modliliśmy się za chorych oraz o uwolnienie. Około północy byliśmy już zmęczeni i chciałem zakończyć posługę. Wtedy pastor z Kanady, który wiernie nam pomagał, poprosił o modlitwę. Na pytanie, z czym ma problem, odpowiedział, że kiedyś był masonem, ale wyrzekł się tej fałszywej religii. Ponieważ wielu członków jego kościoła pozostaje masonami, rzucili na niego przekleństwo z tego powodu. Modliliśmy się za niego razem z Ruth, a pomagała nam jeszcze jedna siostra w wieku około 60 lat. Kiedy przeciwstawiliśmy się duchowi masonerii, ten człowiek stał się bardzo gwałtowny. Zachowywał się jak zwierzę. Wszyscy stamtąd pouciekali, z wyjątkiem tej 60-letniej siostry. Próbował kopnąć Ruth w brzuch. W końcu został wspaniale uwolniony. Przekonałem się wtedy, jak straszną i pełną przemocy jest masoneria. Jeśli ktoś z Twoich przodków się w nią angażował, to musisz się tego wyrzec. Być może masz wuja albo dziadka, którzy są masonami. Pamiętaj, że to sprowadza przekleństwo na Twoje życie. Kolejna fałszywa religia to świadkowie Jehowy, dalej teozofia, humanizm i wszystkie orientalne kulty. Według mnie wszystkie one są demoniczne. Następnie mamy herezje, które są odstępstwem od wiary chrześcijańskiej. Jest ich wiele, ale wymienię tylko kilka. Mormonizm, reinkarnacja oraz wszelkie religie kładące nacisk na zbawienie z uczynków. Wszystkie one są demoniczne. Kolejnym obszarem działania demonów jest fizyczne ciało. Lista chorób i ułomności po prostu nie ma końca. Wiele różnego rodzaju niemocy i bólów ma podłoże demoniczne. Żeby się o tym przekonać, wystarczy spojrzeć na służbę Jezusa, który uzdrawiał wiele chorób poprzez wypędzanie demonów. Wymienię tylko kilka demonów powodujących choroby, z którymi miałem osobiście do czynienia. Ta lista mogłaby być trzykrotnie dłuższa. Epilepsja. Nie twierdzę, że wszystkie choroby muszą mieć podłoże demoniczne. Stwierdzenie tego faktu wymaga daru rozróżniania. Gdybym jednak miał wybrać jedną chorobę, którą uważam za demoniczną, to wybrałbym epilepsję. Widziałem bardzo wielu ludzi uwolnionych z epilepsji. Gdyby teraz podszedł do mnie epileptyk z prośbą o modlitwę, to powiedział mu coś takiego. Będę się za ciebie modlił, ale musisz wiedzieć, że to może oznaczać bitwę. Jeśli będziesz w tej walce ze mną współpracował, to będziemy się modlić. Ale jeśli się spodziewasz, że ja wszystko zrobię sam, to odmawiam modlitwy. Następnie bardzo powszechny stres. Stres to osoba, a nie stan, w jakim znajduje się człowiek. Migreny i wiele innych bólów głowy oraz nerwobóle. Alergie. Nie wszystkie, lecz wiele z nich również ma podłoże demoniczne. Pozwólcie, że opowiem Wam jedną naprawdę fascynującą historię. Kiedyś przyszła do mnie matka z synkiem w wieku około 4 lat, prosząc, abym się za niego pomodlił z powodu alergii na żywność. Zapytałem, na jakie pokarmy jest uczulony. Odpowiedź brzmiała, że łatwiej wymienić, na co nie jest uczulony. Upewniłem się, czy wyraża zgodę na to, abym w modlitwie traktował to schorzenie jako złego ducha. Zgodziła się. Usiadłem obok chłopca i wyjaśniłem mu. Jest w tobie zły duch, który przeszkadza ci w jedzeniu tego, co lubisz. Ja rozkażę temu duchowi wyjść z ciebie w imieniu Jezusa. Kiedy to uczynię, chciałbym, żebyś ty wydmuchnął go z siebie. Ten chłopiec był jak żołnierz wykonujący rozkaz. Usiadł, ja się pomodliłem, a kiedy powiedziałem wyjść w imieniu Jezusa, chłopiec dmuchnął 4-krotnie. I to wszystko, żadnych emocji, żadnego poruszenia. Nie wiedziałem, że coś w ogóle się stało. Mama zabrała syna i poszła do domu. Po 2 dniach wróciła, prosząc, abym się i za nią pomodlił. Zapytałem, co jej jest, a ona na to, że cierpi na alergię. Powiedz mi najpierw, co z twoim synem, zapytałem. Opowiedziała mi, że kiedy przyszli do domu, chłopiec pomaszerował prosto do lodówki, spróbował wszystkiego, co w niej było i nic mu nie zaszkodziło. Chcę podkreślić, że uwolnienie nie musi się wiązać z emocjami. Ono wymaga decyzji naszej woli. Musisz skierować swoją wolę przeciwko temu, co się dręczy. Innym razem przyszedł do mnie młody człowiek i powiedział, że ma ducha pożądliwości, ale raczej lubi to, co robi. Zapytał, czy uważam, że Bóg go uwolni. Odpowiedziałem, że na pewno nie. Bóg uwalnia nas od naszych wrogów, a nie od przyjaciół. Dopiero kiedy twój przyjaciel stanie się twoim wrogiem, Bóg cię uwolni. A więc jeśli przyprowadziłeś tu dzisiaj z sobą swojego przyjaciela, to przed uwolnieniem musisz z niego uczynić wroga. Opowiem o jeszcze jednym bardzo charakterystycznym przypadku. Prowadziłem kiedyś w Murfreesboro zabożeństwo poświęcone uwolnieniu. Między innymi modliłem się za młodego człowieka w wieku około 25 lat. Powiedziałem mu, że bardzo możliwe, iż podczas mojej modlitwy Duch Święty poda mu nazwę tego, czego powinien się wyrzec. Jeśli tak się stanie, to powinien wyrzec się tego, wymieniając nazwę. To jest tak samo jak z psem, który bardziej cię słucha, jeśli znasz jego imię. Ten chłopiec przyszedł do mnie później z zapytaniem, czy istnieje duch psucie się zębów. Opowiedziałem, że nigdy o nim nie słyszałem, ale jeśli to Duch Święty mówi, to znaczy, że jest. Powiedział mi, że właśnie został od niego uwolniony. Utrzymuję z tym człowiekiem kontakt do dnia dzisiejszego. Po jakimś czasie wyznał mi, że przed uwolnieniem psuły mu się zęby nawet pod nowymi plombami, które musiał usuwać, na nowo zakładać i tak w kółko. Od momentu uwolnienia nigdy się to nie powtórzyło. Dlatego wierzę, że istnieje duch odpowiedzialny za psucie się zębów. Bardzo powszechnym jest demon kalectwa, który wykrzywia, deformuje ludzkie ciało, powoduje, że człowiek jest chromy. Widziałem setki takich przypadków. Zazwyczaj modlę się za takich ludzi, sprawdzając długość ich nóg. Jeśli jedna z nóg jest krótsza, to modlę się o jej wydłużenie. W takich sytuacjach zwykle radzę ludziom, teraz jesteś podłączony do mocy Bożej, korzystaj ile możesz. Do dzisiaj ludzie do mnie przychodzą. Dosłownie parę dni temu był u mnie człowiek, który zaświadczył, że jego żona została uwolniona od bólów krzyża, kiedy w czasie naszej modlitwy jej nogi zostały wyrównane. Te bóle już nigdy więcej nie powróciły. Kiedy razem z Ruth modlimy się o wyrównanie nóg, bardzo często widzimy, jak pod wpływem demona nogi zaczynają się poruszać i wykręcać. Odkryliśmy, że to duch kalectwa wykrzywia ludzkie ciało, dlatego musimy się mu przeciwstawiać. Jestem pewien, że dzisiaj też jest tutaj obecny. Inne duchy to bezsenność oraz jeden z najpowszechniejszych, duch śmierci. Mogę śmiało powiedzieć, że razem z Ruth widzieliśmy setki ludzi uwolnionych od demona śmierci. Oczywiście duch śmierci nie wchodzi do ciebie dlatego, że umarłeś, ale po to, żeby cię doprowadzić do śmierci. Pamiętajcie, że szatan jest zabójcą i zabija także fizycznie. Najczęściej w tym celu posługuje się właśnie duchem śmierci, który może wejść do człowieka w różny sposób. Możesz na przykład w trudnej życiowej sytuacji powiedzieć, wolałbym już nie żyć, życie jest bez sensu, równie dobrze mógłbym nie żyć. Czy wiecie, co robicie przez takie mówienie? Zapraszacie do siebie ducha śmierci, a jego nie trzeba długo zapraszać. Duch śmierci może wejść podczas przechodzenia bardzo poważnej choroby lub operacji, zwłaszcza jeśli byłeś pod narkozą. Pamiętam jedno z pierwszych bardzo dramatycznych uwolnień, w których brałem udział razem z Lidią. Modliliśmy się za kobietę przez 5 godzin. Bardzo wiele różnych duchów manifestowało się podczas tego uwolnienia. Było to dla mnie czymś nowym, czego nigdy wcześniej nie widziałem. Wiele demonów podawało swoje imiona. Nie twierdzę, że postąpiłem wtedy właściwie, ale kiedy 6. demon powiedział, że jest demonem śmierci, zastanowiłem się, czy to jest możliwe. Przypomniałem sobie 6 rozdział objawienia Jana, z którego wynika, że śmierć jest osobą, a nie tylko stanem. Zapytałem demona, w jaki sposób wszedł do tej kobiety. Usłyszałem odpowiedź, że stało się to 3,5 roku temu, kiedy była bliska śmierć na stole operacyjnym. Nieco później przekonałem się, że ona zupełnie nie była świadoma tego, co wtedy mówiła do nas. Podczas tej rozmowy cała jej osobowość została wyłączona. Zapytałem ją potem, czy rzeczywiście przeszła poważną operację. Potwierdziła, że faktycznie 3,5 roku wcześniej o mało nie zmarła na stole operacyjnym. Demon śmierci wchodzi w chwili emocjonalnej lub fizycznej słabości. Rozmawiałem kiedyś w Stanach Zjednoczonych z lekarzem, który prowadził własną klinikę. Słuchał mojego nauczania na ten temat i stwierdził, że pomogłem mu pewne rzeczy zrozumieć. Powiedział, że od czasu do czasu zdarza się, iż pacjenci umierają bez żadnej fizycznej przyczyny. Teraz zrozumiał, że zabija ich duch śmierci. Chodź, kochanie, zróbmy przy tej okazji proklamację. Przyda się mała odmiana. Psalm 118, wersety 17 i 18. Nie umrę, ale będę żył i opowiadać będę dzieła Pana. Pan ukarał mnie surowo, ale nie wydał mnie na śmierć. Skoro Pan nie wydał cię na śmierć, to nie musisz umierać. Chciałbym, aby wszyscy powtórzyli tę proklamację, bo jest tutaj wielu ludzi, którzy potrzebują uwolnienia od ducha śmierci, a ona stanowi część waszego wyznania. Wypowiemy tylko jedno zdanie, a potem powtórzycie je razem z nami. Nie umrę, ale będę żył i opowiadać będę dzieła Pana. Nie umrę, ale będę żył i opowiadać będę dzieła Pana. Duchu śmierci, ostrzegamy Cię. Nie chcemy Cię dłużej na tej sali. Dzisiaj wieczorem wypędzimy Cię w imieniu Jezusa. Amen. Szykuj się, bo na pewno tak się stanie. Artretyzm to jeden z tych duchów, z którymi bardzo często mamy do czynienia. Proszę nie zrozumieć tego w ten sposób, że każdy, kto choruje na artretyzm, ma demona. Aby to stwierdzić, musimy użyć daru rozróżniania. Wiele lat temu w Afryce Wschodniej prowadziłem seminarium na temat uwolnienia dla 1000 osób. Kiedy wezwaliśmy potrzebujących do wyjścia do przodu, wyszła też kobieta chora na artretyzm. Powiedziałem jej, że potraktuję jej dolegliwość jak demona. Kiedy rozkazaliśmy demonowi wyjść, została uwolniona i uzdrowiona. Pomyślałem, że nie wystarczy mi czasu, aby modlić się oddzielnie za każdą osobę cierpiącą na artretyzm. Ponieważ odczuwaliśmy na tym miejscu wyraźną obecność ducha wiary, poprosiłem, aby wszyscy powstali, którzy są chorzy na artretyzm. Stało około 30 osób. Powiedziałem, że za chwilę rozkażę duchowi artretyzmu wyjść z każdej osoby, a oni powinni mu w tym pomóc. Po modlitwie powiedziałem, aby nie siadał nikt, kto nadal czuje ból. Po mniej więcej 30 minutach wszyscy już siedzieli. Duch artretyzmu ich opuścił. Później, w czasie podróży po Afryce Południowej, spotkaliśmy część z tych osób, które potwierdziły, że zostały wtedy uzdrowione. Ale nie twierdzę, że każdy chory na artretyzm ma demona. Chociaż z drugiej strony objawy artretyzmu są typowymi obrazem tego, co może zrobić demon. Ci ludzie są dręczeni, męczeni, deformowani. Teraz omówimy szybko zagadnienie, w jaki sposób demony wchodzą do człowieka. Po pierwsze, ogromny wpływ ma okultystyczne zaangażowanie naszych przodków. W 20 rozdziale 2 Księgi Mojżeszowej Pan zapowiada, że jeśli ktoś oddaje cześć bożkom lub zajmuje się okultyzmem, to kara dotknie jego potomstwo aż do 3. i 4. pokolenia. Bardzo wielu ludzi cierpi z powodu demonicznej presji, z powodu tego, co robili ich przodkowie. Gdybyście zadali sobie trud zrobienia obliczeń, to przekonalibyście się, że w tej sytuacji można brać pod uwagę 30 przodków. Kto może powiedzieć z całą pewnością, że nikt z jego 30 przodków nie miał nigdy do czynienia z okultyzmem? Bardzo niewielu ludzi. A więc istnieje taka możliwość. Możecie powiedzieć, że to nie fair. W takim razie musicie to załatwić z Bogiem, gdyż to On powiedział, że będzie karał winę ojców do 3. i 4. pokolenia. Jednym z najważniejszych powodów, dla których potrzebujemy służby uwolnienia, jest właśnie to, że szatan postępuje nie fair. On dręczy ludzi, którzy na to nie zasłużyli. Dlatego powinniśmy być w stanie im pomóc. Po drugie, osobiste zaangażowanie w okultyzm. Na ten temat znajdujemy bardzo ważny fragment w 5 Księdze Mojżeszowej, rozdział 18, wersety od 10 do 12. Niech nie znajdzie się u Ciebie taki, który przeprowadza swojego syna czy swoją córkę przez ogień. Ten fragment dotyczy ofiarowania dziecka jako żywej ofiary na spalenie na ołtarzu Molocha. Może pomyślicie, że nigdy nie składaliście takiej ofiary, ale w tym samym wersecie wymienione są też inne rzeczy. Przyjrzyjmy się im. Ani wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej. Generalnie rzecz biorąc, chodzi o różne aspekty przepowiadania przyszłości. A więc wróżenie należy do tej samej kategorii, co składanie dziecka na ofiary Bogu. Czytając tę księgę, byłem zmuszony przyznać, że miliony chrześcijan w taki lub inny sposób mają do czynienia z wróżeniem i zupełnie nie mają pojęcia, co Bóg o tym myśli. Bóg ogromnie tego nienawidzi. To nie znaczy, że nienawidzi Ciebie. Bóg nienawidzi tego, co robisz. Ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych. Wszystko to są różne aspekty spirytyzmu. Z Bożego punktu widzenia te rzeczy należą do tej samej kategorii, co składanie swoich dzieci na ofiarę przez spalenie. Gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. Słyszeliście? Każdy, kto czyni te rzeczy, jest obrzydliwością dla Pana. To nie znaczy, że Pan Cię nienawidzi. To znaczy, że nienawidzi tego, w co się wplątałeś. Po trzecie, wpływy przedurodzeniowe. Miałem do czynienia z wieloma takimi wpływami. To, co nosisz w łonie, nie jest płodem, ale żywą osobą. Jeśli pozbywasz się tej osoby, to dopuszczasz się zabójstwa. Przekonałem się, że nienarodzone dzieci są bardzo wrażliwe na to, co się do nich czuje i co się o nich myśli. Kiedyś w Stanach Zjednoczonych wypędzałem ducha odrzucenia z bardzo wielu ludzi w tym samym przedziale wiekowym. Zacząłem się zastanawiać, w jakim okresie się urodzili. Okazało się, że w latach 1929-1931. Należy do nich także moja żona Ruth. Wam, Brytyjczykom, możesz się to z niczym nie kojarzyć, ale każdy Amerykanin wie, że są to lata wielkiego kryzysu. Oni nawet te nazwy wymawiają z wielkim wzruszeniem. Aby zrozumieć, co to dla nich znaczy, musisz się wczuć w sytuację. Żeby wam to ułatwić, proponuję, abyście wyobrazili sobie matkę, która ma w domu 5 dzieci do wykarmienia, których brakuje żywności. Tymczasem następne dziecko jest w drodze. Taka matka myśli sobie, żałuję, że znowu zaszłam w ciążę. To wystarczy, aby mały człowiek w jej łonie poczuł się odrzucony. Jego reakcja jest następująca. Moja mama mnie nie kocha i rodzi się z duchem odrzucenia. To nie do wiary, jak powszechne jest takie myślenie. Taka osoba zaczyna kroczyć przez życie w przekonaniu, że nikt jej nie kocha, że jest niechciana, nieważna. Zawsze czuje się wyobcowana i nie na miejscu. Zapewniam cię, że możesz zostać od tego uwolniony. Wtedy po raz pierwszy naprawdę przekonasz się, jak bardzo Bóg cię kocha. Wcześniej zawsze górę brał duch odrzucenia i myślałeś, Bóg mnie nie kocha. On kocha innych ludzi, ale nie mnie. Po czwarte, to co nazywam duszewną dominacją lub manipulacją. To bardzo częsta przyczyna demonicznych problemów. Spotkałem kiedyś pewnego ewangelistę, który miał 28 lat. Wyznał mi, że od kiedy wyprowadził się z domu, co miało miejsce przed ukończeniem 20 roku życia, co wieczór dzwoni do swojej mamy, bez względu na to, w jakim kraju się znajduje. Czy wiecie, co mu dolega? Pępowina łącząca go z matką nigdy nie została przecięta. Matka całkowicie zdominowała jego życie. Jest bardzo wielu silnych mężczyzn, wielkich sportowców, polityką, prezesów banków, którzy są zdominowani przez swoje mamy. Dziękuj Bogu za matkę, ale nie za tą, która dominuje. Osobą dominującą nie zawsze musi być matka. Może być nią ojciec, pastor, ksiądz, jakaś inna osoba lub w przypadku okultyzmu diabeł. Powiązanie tego typu z jakąkolwiek osobą jest demoniczne. Musisz się wyrzec z takiego zaangażowania i uwolnić się od niego. Jeśli to uczynisz, to po raz pierwszy w życiu staniesz się osobą żyjącą na własny rachunek. Mniej więcej 2 lata temu wygłaszałem tutaj wykłady na temat przygotowania się na nadejście przebudzenia. Jeden z nich był zatytułowany Czary w przebraniu. Tego typu wpływy wywierane na drugą osobę są czarami. To czary w przebraniu. Ich celem jest manipulowanie, zastraszanie, dominacja i to wszystko, do czego prowadzą czary. Takie zachowania są bardzo rozpowszechnione. Na przykład mama mówi do synka, jeśli kochasz mamusię, to zajdź mi do sklepu. Wielką niegodziwością jest mówienie do dziecka, że jeśli nas kocha, to zrobi to lub tamto. To manipulacja. Każde dziecko powinno wiedzieć, że jego mama kocha je bezwarunkowo, ale również ojcowie w ten sposób manipulują. Osobom usługującym przychodzi to wyjątkowo łatwo. Bardzo często oglądałem, jak manipuluje się ludźmi przy okazji zbierania pieniędzy na ofiarę. Na przykład prowadzący mówi, na sali jest 10 osób, z których każda ofiaruje dzisiaj po 1000 funtów. Proszę, żeby te osoby wstały. Wstaje 9 zakłopotanych osób. Wstaje też 10, mężczyzna, który tak naprawdę nie chce dać tyle pieniędzy, ale myśli, że może to o niego chodzi i że chyba musi ofiarować te 1000 funtów. Miałem kiedyś przyjaciela ze Szwajcarii, który zrobił coś podobnego w Stanach Zjednoczonych. Wyrzucał to sobie przez całą drogę powrotną, bo wiedział, że nie powinien tak ludźmi manipulować. Zbieranie ofiar jest okazją do wielu manipulacji, które są grzeszne, demoniczne i niegodziwe. Jeżeli ktoś mówi, że po przysłaniu mu 10 funtów będzie się modlił za całą twoją rodzinę i wszyscy zostaną uzdrowieni, to jest kłamcą. Czy wiecie, gdzie skończą kłamcy? Ktoś powiedział, że kłamcy to frajerzy. Charyzmatyczni kłamcy nie są wyjątkiem. Następnymi drzwiami, przez które wchodzą demony, jest presja we wczesnym dzieciństwie. Apostoł Jakub pisze, że gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. W domach, które są podzielone i rozdarte wewnętrznymi walkami, działa wiele rodzajów złych sił, przed którymi małe dziecko nie jest w stanie się obronić. Z moich obserwacji wynika, że większość demonicznych problemów zaczyna się przed ukończeniem 8 roku życia. Po szóste, chwila fizycznej lub emocjonalnej słabości. Pracowałem kiedyś na Westpont Grove z katolickim lekarzem, który na swój sposób był prawdziwym kaznodzieją. Był świetnym lekarzem i znakomicie mu się powodziło. Posiadał własny dom na Holy Street. Przyszedł kiedyś do nas na Westpont Grove i zaproponował, żebyśmy razem usługiwali. Modliliśmy się za bardzo różnych ludzi. On rozumiał wówczas sprawy, których ja nie rozumiałem. Powiedział mi, pamiętaj, że diabeł wybiera chwilę największej słabości i najsłabsze punkty. Nigdy o tym nie zapomniałem, bo jest to głęboka prawda. Odczytajmy fragment z 3 rozdziału 1 listu do Piotra. Jest to przesłanie skierowane do kobiet, ale mężczyźni też mogą z niego skorzystać. 1 list Piotra, rozdział 3, werset 6. Jej dziećmi, Sary, stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć. Słyszeliście to już kiedyś? Jeśli pozwalacie się nastraszyć, to tracicie swój płaszcz ochronny. Tak dzieje się z tysiącami ludzi. Usługiwałem kiedyś kobiecie, do której wszedł duch strachu w chwili, kiedy na rogu ulicy zobaczyła straszny wypadek samochodowy. W tym momencie słabości wszedł do niej duch strachu. Po siódme, grzeszne czyny lub nawyki. Nie zawsze, kiedy zgrzeszymy, demon wchodzi do nas. Ale jeśli grzeszymy z uporem, to prawie możemy mieć pewność, że wejdzie do nas demon odpowiadający temu grzechowi. Również niektóre szczególne postępki otwierają demonowi drogę. Mój przyjaciel Don Basham, który teraz jest już u Pana, modlił się kiedyś za kobietę potrzebującą uwolnienia od ducha pożądliwości. Kiedy rozkazał duchowi wyjść, ten odpowiedział, że nie wyjdzie, gdyż to ona zaprosiła go do środka. Wtedy Don zapytał, kiedy to uczyniła. Demon odpowiedział, że wtedy, kiedy poszła na nieprzyzwoity erotyczny film. Demon miał rację. Szatan jest ekspertem w dziedzinie prawa. On dobrze wie, kiedy ma do czego prawo. Ta kobieta musiała wyznać ten grzech i pokutować, zanim mogła uzyskać uwolnienie. Wreszcie osoba, której brak samokontroli. Przypomina ona miasto bez murów obronnych. Ta zasada z Księgi Przypowieści odnosi się prawie do wszystkich narkotykowych nałogów. Przeczytajmy ten werset. Księga Przypowieści, rozdział 25, werset 28. Człowiek nieopanowany jest jak miasto z rozwalonym murem. Jeśli tracisz kontrolę nad sobą, swoimi emocjami, rządzami, stosunkami z innymi ludźmi, to wali się w gruzy cała twoja duchowa obrona. W takiej sytuacji prawie każdy demon może wejść do ciebie w dowolnej chwili. Zanim przejdziemy do sprawy najważniejszej, to znaczy do tego, w jaki sposób uzyskać uwolnienie, chciałbym jeszcze raz powtórzyć, co pozwala demonom wejść do człowieka. Po pierwsze, okultystyczna przeszłość. Po drugie, osobiste zaangażowanie w okultyzm. Po trzecie, wpływy przedurodzeniowe. Po czwarte, duszewna dominacja lub manipulacja innej osoby. Po piąte, presja we wczesnym dzieciństwie. Po szóste, chwile fizycznej lub emocjonalnej słabości. Po siódme, grzeszne czyny lub nawyki. Wreszcie, ogólna sytuacja człowieka, którego mury obronne zostały rozwalone. Przechodzimy teraz do naprawdę ważnego zagadnienia, jakim jest sposób uwolnienia się od złych duchów. Gdybym nie umiał odpowiedzieć na to pytanie, to nie zawracałbym wam głowy całą resztą. Bez przesady mogę powiedzieć, że widziałem tysiące ludzi uwalnianych od demonów i odbywało się to w taki sposób, o jakim za chwilę chcę powiedzieć. I ty możesz dzisiaj zostać uwolniony, ale musisz spełnić kilka warunków. Po pierwsze, musisz być pokorny. Wiesz dlaczego? Dlatego, że pycha jest największą przeszkodą w uwolnieniu. Kiedyś pewna kobieta, wychowana na arystokratkę w jednym z południowych Stanów Ameryki, po wysłuchaniu mojego nauczania zapytała mnie, bracie Prince, jeśli dobrze zrozumiałam, to w czasie uwolnienia może dojść do tego, że zacznę krzyczeć. Odrzekłem, że owszem, może tak być. Powiedziała, iż została tak wychowana, że kobieta nie może publicznie krzyczeć. Odpowiedziałem jej, że gdyby tonęła w rzece i udało jej się za trzecim razem wynurzyć głowę z wody, to czy nadal byłaby tak elegancką damą, że nie krzyczałaby o pomoc do kogoś na brzegu? Więcej nie musiałem wyjaśniać. Po drugie, bądź uczciwy, szczery. Nie potrafisz być uczciwy, jeśli nie jesteś pokorny. Nazwij swój problem po imieniu. Jeśli problemem jest kłamstwo, to nazwij je kłamstwem i nie używaj jakichś nieśmiesznych, psychologicznych terminów na określenie brudnych grzechów. Pomyśl, jak możemy to najdosadniej nazwać i tak to nazwij. Po trzecie, wyznaj swoją wiarę w Chrystusa. Jezus jest arcykapłanem naszego wyznania. Jeśli nie wyznajemy, to nie korzystamy z naszego prawa do obrony arcykapłańskiej. Jeśli zaś wyznajemy naszą wiarę w Niego, to pozwalamy Mu działać w roli naszego arcykapłana. Po czwarte, wyznaj każdy znany Ci grzech własny lub przodków. Grzechy przodków mogą być przyczyną Twoich problemów. Nie jesteś winny tego, że przodkowi dopuścili się grzechu, ale cierpisz z tego powodu. Aby dostąpić uwolnienia, musisz wyznać ich grzechy. Jeśli Duch Święty pokaże Ci, że Twoja ciotka należała do Stowarzyszenia Chrześcijańskiej Nauki, to wyznaj ten grzech, bo to prowadzi do uwolnienia. Bóg jest staromodny i nadal jest zwolennikiem wyznawania grzechów. Następnym krokiem jest pokuta. Nie wystarcza wyznanie grzechów, potrzebna jest jeszcze pokuta. Pokuta oznacza przyjęcie na siebie osobistej odpowiedzialności. Musisz powiedzieć, Panie, to ja zgrzeszyłem, przykro mi z tego powodu i nie chcę tego robić więcej. Przebacz mi. W Księdze Przypowieści, rozdziale 28, wersecie 13 jest powiedziane, kto ukrywa występki, nie ma powodzenia. To odnosi się do każdego z was. Jeśli wyjdziecie z tego zgromadzenia z ukrytymi grzechami, to nie będziecie mieli powodzenia, nie będzie się wam dobrze działo. Lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. A więc środkiem zaradczym jest wyznawanie i porzucanie grzechów. Następnym warunkiem jest zerwanie wszelkich kontaktów z okultyzmem. Trzeba je wyznać i wyrzec się ich. Jeśli masz jakieś przedmioty łączące cię z praktykami okultystycznymi, to obiecaj Bogu, że się ich pozbędziesz. Jeżeli możesz, to je spal, jeśli nie to zakop, ale pozbądź się ich. Usługiwaliśmy kiedyś młodej kobiecie, która była satanistką. W czasie uwolnienia powiedziała nam, że ma na palcu obrączkę symbolizującą jej zaślubiny z szatanem. Kazaliśmy jej zdjąć obrączkę i kiedy to uczyniła, demon spowodował, że ją połknęła. Był przy tym obecny młody człowiek, który miał nadnaturalną wiarę i kazał jej zwrócić tę obrączkę, którą następnie wykaszlała. Podniósł ją i wyrzucił do pobliskiego jeziora. Jednak uwolniona mogła zostać dopiero wtedy, gdy publicznie spaliła wszystkie ubrania, w których oddawała cześć szatanowi. Biblia zaleca, żeby mieć od razu nawet do szaty skalanej przez ciało. Zerwij wszelki kontakt z okultyzmem, pozbądź się wszystkiego, nawet rzeczy wartościowych, które mogą cię łączyć z jego praktykami. Pewna kobieta powiedziała mi kiedyś, że jej okultystyczne książki są warte $1000. Zapytałem ją, ile warta jest dla niej jej dusza. Każdy z was musi sobie odpowiedzieć na to pytanie, ile jest warta moja dusza. Następny krok to wybaczenie innym ludziom. Jezus powiedział, że kiedy modlimy się, a mamy coś przeciwko komukolwiek, to najpierw musimy przebaczyć. Tu nie ma żadnego wyjątku. Jeśli Ty wybaczysz, to Bóg Tobie też wybaczy. Lecz jeśli Ty nie wybaczysz, Bóg też Ci nie wybaczy. To jest absolutnie jednoznaczne, dlatego musisz podjąć decyzję. Przebaczenie drugiej osobie nie wynika z emocji, ale jest skutkiem podjętej decyzji. Nie wynika z uczuć, ale z woli człowieka. Jeśli będziesz chciał przebaczyć i powiesz o tym Bogu, Duch Święty da Ci łaskę. Nie staraj się o uwolnienie, jeśli masz w swoim sercu gorycz, urazę czy nieprzebaczenie w stosunku do kogokolwiek. Powoływanie się na Słowo Boże jest również bardzo ważne. Podam 4 odpowiednie fragmenty. Po pierwsze, mój ulubiony fragment z Księgi Joela, rozdział 3, werset 5. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony. Powtórzmy to razem. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony. Amen. W Ewangelii Łukasza, w rozdziale 10, w wersecie 19, zostały zanotowane następujące słowa Jezusa. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Pierwszy list Jana, rozdział 3, werset 8. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. List do Kolosan, rozdział 1, werset 13. Bóg nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. Za chwilę przejdziemy do praktycznego uwolnienia. Poprowadzę was w modlitwie i jeśli chcecie, powtarzajcie za mną słowa modlitwy. Ludzie często mówią, że chcą się modlić, ale nie wiedzą jak. Ja podam wam odpowiednie słowa, lecz wy nie modlicie się do mnie. Potraktujcie te słowa jako własne. Zanim zaczniemy modlitwę, chciałbym jeszcze szybko przypomnieć, co należy zrobić, aby zostać uwolnionym. Wiem, że bardzo wiele ludzi zostaje uwolnionych, nie mając świadomości całej tej listy, ale są to biblijne podstawy i warto je powtórzyć. Po pierwsze, bądź pokorny. Pamiętaj, że Bóg każe się nam ukorzyć. Bóg nigdy nie obiecał, że uczyni nas pokornymi. Po drugie, bądź uczciwy. Szpadę nazywaj szpadlem, a nie rolniczym narzędziem. Po trzecie, wyznaj swoją wiarę w Chrystusa. Powiedz, Panie Jezu Chryste, wierzę, że jesteś Synem Bożym, umarłeś na krzyżu za moje grzechy i powstałeś z martwych. Po czwarte, wyznaj każdy znany Ci grzech własny lub swoich przodków. Kiedy podczas modlitwy dojdziemy do tego punktu, dam wam czas, abyście mogli po cichu wyznać każdy grzech, jaki powinien być wyznany. Po piąte, pokutuj. Pamiętaj, że, podobnie jak przebaczenie, pokuta to decyzja wyznania grzechów i porzucenia ich. Tu nie chodzi o uczucia, ale o akt woli. Odwróć się tyłem do grzechu. Po szóste, zerwij z okultyzmem. Jeśli miałeś do czynienia z jakąkolwiek formą okultyzmu, to po cichu powiedz, Panie, wyrzekam się i wymień cokolwiek to było. Jeśli trzymasz w domu jakieś okultystyczne przedmioty, obiecaj Panu, że się ich pozbędziesz. Nie wracaj do domu, w którym roi się od demonicznych przedmiotów. Po siódme, przebacz innym ludziom. W tym miejscu też dam wam czas, abyście mogli po cichu wymienić osoby, którym przebaczacie. Pastorowi, żonie, zazwyczaj są to najbliższe nam osoby. Nie mamy problemu z ludźmi, którzy są daleko, jednakże z osobą, z którą dzielimy łóżko, możemy mieć prawdziwy problem. Po ósme, powołuj się na Słowo Boże. Myślę, że my powołamy się na ten fragment. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony. I na koniec wyrzuć, co jest współczesnym tłumaczeniem słowa wypędź. Mnie się to słowo podoba, bo nie ma religijnego zabarwienia. Mamy bardzo wiele religijnych określeń, wszelako nie wiemy, co one znaczą. Jeśli wciągnąłeś do siebie z oddechem coś, czego nie chcesz mieć w sobie, to wydalasz albo wydychasz to z siebie. Tak samo jak ten mały chłopiec, który dmuchnął 4 razy. Kiedy będziesz to robić, na początku może wychodzić z ciebie naturalne ludzkie tchnienie, ale jeśli będziesz tę czynność powtarzać, prędzej czy później z oddechem zmiesza się coś jeszcze. To będzie twój wróg, którego musisz się pozbyć. Kiedy będziesz to robić, nie módl się już i nie mów innymi językami, bo w ten sposób zatrzymujesz demona w środku. Zachowuj się tak, jak pojazdy na ulicy, kiedy przejeżdża karetka. Odsuń się na bok i pozwól na swobodny przejazd. Potem możesz wrócić do modlitwy. Być może potrzebujesz uwolnienia od wielu demonów, ale nie martw się tym. My się nie śpieszymy. Jeśli ty się nie śpieszysz, my pozostaniemy z tobą. Nie przerywaj uwolnienia po wyjściu pierwszego demona, ale kontynuuj tak długo, aż pozbędziesz się wszystkich.